Rozdział 17. Komandor Compain skorzystał z rady Polaka i przeprowadził się do mieszkania, którego właścicielka przygotowywała wspaniałe śniadania ze świeżutkimi bułeczkami. Życie od razu wydało mu się znośne, jednakże czas nadal się dłużył. Codziennie bywał w kwaterze wojsk alianckich, gdzie otrzymywał informacje o niewielkich postępach armii generała Pattona, toczącej ciężkie walki na granicy Rzeszy. Nie był to czas, w którym jego grupa mogłaby zacząć działać. Tym bardziej, że po zachodniej stronie Renu, gdzie były już wojska alianckie, nie miał czego szukać. Zastanawiał się, jakie znaczenie miałoby nawiązanie kontaktu z tajemniczym Joachimem. Ale Joanna nie odzywała się. Andrzej Czerny, który wyprowadził się z hotelu szwajcarskiego i zamieszkał w pokoju obok, doradzał cierpliwość. W istocie niewiele poza oczekiwaniem na sygnał od Joanny mogli zrobić. Czerny nie tracił jednak optymizmu, biorąc pod uwagę, że wracał do przytulnej kwatery późno w nocy, zazwyczaj w znakomitym humorze, co oznaczało, że nie tracił czasu w Paryżu. Compain przesiadywał w rezydencji amerykańskiego wywiadu, gdzie każdego dnia przeglądał meldunki przysyłane przez polowe oddziały wywiadu działające przy sztabie dowódcy III Armii i nanosił na mapę Niemiec punkty, które mogły być interesujące dla jego zespołu. Wschodnia część Rzeszy wciąż pozostawała białą plamą, co niepokoiło go najbardziej, gdyż rozumiał, że tam dotrzeć będzie najtrudniej. Jorg minął bramę centralną i starając się nie rozglądać, podszedł do grobowca Kriegerów. W kieszeni płaszcza miał kartkę z meldunkiem dla Natalii. Chciał, aby przekazała go centrali. Miotały nim sprzeczne uczucie. Uważał, że nie powinna zbyt często nawiązywać łączności radiowej, gdyż to narażało ją na dekonspirację. Niedawno widział pod zamkiem samochód pelengacyjny, co oznaczało, że kontrwywiad wzmógł swoją działalność w tej okolicy. Było to zrozumiałe ze względu na przygotowania do kontruderzenia, w którego wyniku generał Schörner chciał przechwycić ważną linię kolejową i odepchnąć radzieckie oddziały od Lauban. Widok tego samochodu nasunął mu przypuszczenie, że gestapo musiało dowiedzieć się o transmisjach radiowych z tego obszaru i zaczęło poszukiwać szpiegowskiego nadajnika. Znał te procedury. Mogli tygodniami krążyć po okolicy, cierpliwie czekając na pojawienie się w eterze wrogiego sygnału. Za każdym razem, gdy radiostacja wznawiała nadawanie, krąg poszukiwań zacieśniał się. A było też prawdopodobne, że specjalny oddział wysłał w teren ludzi z walizkami pelengacyjnymi, tak małymi, że człowiek nasłuchujący sygnału radiowego mógł ukryć się w tłumie. Jorg wiedział, że Natalia działała sama. Gdy naciskała klucz radiostacji, nie pilnowały jej posterunki obserwujące okolice, gotowe wszcząć alarm, gdy tylko pojawi się samochód z charakterystyczną anteną na dachu. Łatwo więc było ją zaskoczyć w trakcie nadawania. Wiedział jednak, że musi jak najszybciej przekazać informacje o aparacie, gdyż lada dzień mógł nadejść rozkaz ewakuacji zespołu i urządzeń zamku jako położonego zbyt blisko rejonu walk. Nie mógł też wykluczyć, że Natalia ze względu na sytuację frontową zostanie objęta nakazem ewakuacji i zmuszona do wyjazdu z miasteczka. Wówczas utraciłby jedyny kontakt z centralą i nie mógłby go szybko odtworzyć. Rozejrzał się. Nie dostrzegł niczego niepokojącego. Odnosił wrażenie, że Globke nabrał do niego zaufania i od kilku dni nie wysyłał za nim swoich ludzi, których być może potrzebował do innych zadań. Wsunął kopertę w szparę pod wazonem. Jeszcze raz rozejrzał się i odszedł szybkim krokiem. Natalia miała nadejść za 15 minut. Wyjmie kopertę i szybko pójdzie do kościoła. Tam usiądzie gdzieś w kącie i udając, że modli się, rozłoży książeczkę do nabożeństwa, której użyje do zaszyfrowania wiadomości przekazanej przez Jorga. Potem będzie musiała zniszczyć jego zapiski. Jak to zrobi, aby nie pozostawić żadnego śladu? Prawdopodobnie wyjdzie z kościoła przez boczne drzwi zakrystii i wejdzie do kotłowni. Tam wrzuci kartki do pieca, niszcząc dowód, śmiertelnie niebezpieczny dla Jorga. Daleko na ulicy dostrzegł sylwetkę Natalii. Odwrócił się i poszedł w drugą stronę, trochę żałując, że się z nią nie spotka. Lubił tę dziewczynę i podziwiał za to, że mając 23 lata zdecydowała się podjąć tak wielkie ryzyko. Nigdy nie miał okazji, aby zapytać ją, dlaczego to zrobiła.
Globke pochylił się nad mapą okolic Marklisy, rozłożoną na stole w jego gabinecie. Nadawał z tego obszaru. Ber zatoczył ołówkiem duży krąg nad częścią planu miasta, obejmującą cmentarz i kościół. Było to dzisiaj o 13:00. Transmisja trwała 3 minuty. Potem przerwał. Zmienił miejsce i znów nadawał, tym razem dłużej, bo 6 minut. Po kolejnej przerwie, długiej, godzinnej, nadawał jeszcze 8 minut. Jakim cudem udało mu się wynieść radiostację z Rosenstrasse? Globke wyprostował się. Rejon jest pilnowany? Tak jest, posterunki ustawiliśmy. Nie interesuje mnie gdzie, przerwał mu Globke. Interesuje mnie, czy mógł wynieść radiostację tak, że nasze posterunki tego nie zauważyły. Nie, to niemożliwe. Przez ostatnie 2 dni nie zauważono nikogo z walizką, plecakiem lub tobołkiem, w którym można byłoby przenieść radiostację i akumulator. Łącznie nadawał przez 17 minut, a nasza pelengacja nie może dokładnie określić miejsca. Teren jest bardzo trudny. Miał wiele do przekazania. Globke zdawał się nie zwracać uwagi na Bera. Do kogo wysyłał te wiadomości tak długo? Szyfr jest unikatowy, stosowany tylko przez tego radiotelegrafistę. Profesor Kunze twierdzi, że szanse odczytania go na podstawie kilku depesz są zerowe. Przygotowałem listę osób mieszkających na stałe lub czasowo na Rosenstrasse. Położył przed Globkem kilka kartek. Wykluczyłem dzieci do lat 15 i starych powyżej 60. I tak dużo, mruknął Globke, przeglądając kartki. Zostaw to na biurku. Bear podszedł do biurka, gdy zadzwonił telefon. Odbierz, rzucił Globke, który ponownie pochylił się nad mapą. Przez silne szkło powiększające studiował na planie okolice Rosenstrasse, zastanawiając się, w jaki sposób radiotelegrafista mógł ominąć posterunki obserwacyjne i przemycić w rejon kościoła radiostację. Dzwoni komendant policji z Marklisy, poinformował Bear, zakrywając mikrofon dłonią. Mam nadzieję, że nie będę musiał jechać do niego, bo w jego pokoju strasznie śmierdzi. Globke skinął głową, nie spodziewając się żadnych ważnych wiadomości od komendanta. Wielokrotnie już zgłaszał się on z informacjami, które uważał za ważne, a które były doniesieniami o kieszonkowcach lub kradzieżach paru bochenków chleba. Bear, który przez kilka minut słuchał relacji z Marklisy, odłożył słuchawkę. Tym razem chyba coś ważnego. Globke podniósł głowę z nad mapy, a Bear rzucił do słuchawki. Proszę ją zatrzymać, za kilkanaście minut będę u pana. Odwrócił się do Globkego. Do komendanta przyszła kobieta, niejaka Majkefer. Co to za jedna? Kiedyś nazywała się Hrabąszcz. Jak? Globke był zdziwiony niezwykłą zbitką dźwięków. I ty potrafisz to wymówić? Trenowałem, uśmiechnął się Bear i Globke nagle skonstatował, że tak rozpromienionej twarzy swojego ponurego podwładnego nie widział od tygodni. Widocznie poczuł krew, pomyślał. Co to jest ten chrych? Pospolity owad. Pełno go w lasach na wiosnę. A jak podpisała Volkslistę, to zmieniła nazwisko na Majkefer. I chwała jej za to, relacjonował Bear. Przyszła na posterunek, żeby zameldować, że dziewczyna, która wynajmuje pokój w jej domu, wychodziła gdzieś w nocy. Czyś to oszalał, Bear? Krzyknął Globke. Co mnie obchodzi, że lokatorka tej... Hrabąszczwel Majkefer... Bear wciąż się uśmiechał, dumny z opanowania wymowy trudnego słowa i wiedzy o wydarzeniu, której nie miał jeszcze jego szef. Ona mieszka na Rosenstrasse. Globke bez słowa zdjął płaszcz z wieszaka i czapkę.
W pokoju komendanta policji wciąż śmierdziało, jak w taniej garkuchni. Swąd przypalonej słoniny mieszał się z wonią potu, oleju do czyszczenia broni i wódki. Globke zrzucił płaszcz i usiadł naprzeciw kobiety w chustce, która na jego widok zerwała się na równe nogi.
Co pani widziała, pani Majkefer, czy jak tam się pani nazywa? Hrabąszcz, podsunął Bear.
Ja wynajmuję pokój pewnej pannie na Rosenstrasse 4. Hrabąszcz zaczęła niepewnie, zerkając to na Globkego, to na Bera.
Niech pani usiądzie, wtrącił Bear. Jesteśmy przyjaciółmi, którzy doceniają pani zasługi dla pilnowania niemieckiego porządku.
Uspokoiła się trochę i usiadła na brzeszku krzesła. Zsunęła chustkę z włosów zlepionych potem. Globke nie mógł się powstrzymać od odwrócenia głowy z obrzydzeniem.
No, niech pani mówi, niczego nie tając.
Całkowicie praworządnie wynajmuje pokoje, o czym pan komendant wie. Odwróciła się w stronę drzwi, jakby oczekując potwierdzenia jej słów przez komendanta, który tamtędy wyszedł. Biorę za to niedużo, bo właściwie mnie chodzi o pomoc rodaczce. My Niemcy musimy sobie w takich trudnych czasach pomagać, panie SS-manie.
Dobrze, do rzeczy, ponaglił ją Bear. Co było dzisiaj w nocy? Niech pani opowie.
Ja śpię na parterze, a ten pokój to wynajęłam na strychu. No, powiem na piętrze. Budzę się, było nad ranem, bo skrzypnęły schody... Raz skrzypnęły, no nic mówię, drewniane, To same skrzypią. Drugi raz, trzeci, więc mówię, zobaczy, czy tam ktoś się nie zakrada. Podeszłam do drzwi i przez szparę w futrynie spozieram na schody. Widzę, panienka Natalia w płaszczu, chustce schodzi.
Przerwała i popatrzyła uważnie na Globkego, jak pies, który sprawdza, czy dobrze wykonuje polecenie pana. Widząc zainteresowanie, mówiła dalej.
Mówię, co ona tak wcześnie wychodzi, do pracy czy jak?
Do kogo pani tak mówiła?
No do nikogo, bo mój mąż zmarł, będzie 2 lata temu jak...
Niosła coś? Balizeczkę, tobołek? Przerwał jej Globkę.
Kobieta zmarszczyła brwi, usiłując przywołać obraz wychodzącej Natalii.
Plecak miała taki nieduży.
Widziała pani, dokąd poszła?
Ano właśnie dlatego do pana komendanta przyszłam, bo to mnie się wydawało dziwne. Poszłam mianowicie...
Globkę uśmiechnął się, słysząc słowo, które nie pasowało do tej kobiety. Zauważyła jego uśmiech, co poczytała za wyraz sympatii i uznania i nabrała pewności siebie.
Nie do furtki na ulicę, a wzdłuż komórki i dalej przez ogródek na drugą stronę. Ja mówię, panie esesmanie, że ona nawet przez płot przelazła. Zaraz potem znikła mi z oczu, bo ciemno jeszcze było.
Czyli nie szła Rosenstrasse? Chciał upewnić się Globkę.
No mówię!
Globkę spojrzał na Bera, jakby chciał powiedzieć, że o rozstawieniu posterunków obserwacyjnych porozmawiają za chwilę. Zawołaj komendanta. Odwrócił się do Chrabąszczowej. Zostanie pani tutaj.
Boże jedyny!
Krzyknęła po polsku, ale natychmiast powróciła do języka niemieckiego, którym posługiwała się bardzo sprawnie.
Znaczy, jestem aresztowana? Za co, panie oficerze?
Załamała ręce i przybrała błagalną pozę. Globkę pokręcił głową.
Zostanie pani tutaj przez parę godzin, bo ta pani lokatorka może być niebezpiecznym szpiegiem. Musimy chronić panią. Nie mógł wykrzesać w sobie nawet odrobiny sympatii dla tej kobiety. Jasne, krótko przycięte pasemka włosów wciąż były zlepione potem, a łzy rozpuszczały tani tusz, który spływał po policzkach, zostawiając ciemne smuszki. Powinna nazywać się pająk, a nie chrabąszcz, pomyślał. Tacy ludzie, a wielu ich spotykał w swojej policyjnej karierze, zawsze robili na nim odrażające wrażenie, choć rozumiał, że są potrzebni, tak jak pająki łowiące muchy i komary. Dostanie pani nagrodę, jak się okaże, że ta dziewczyna jest wrogiem Rzeszy. Skłamał, chcąc powstrzymać jej łkanie, tym bardziej, że z nosa spływała już stróżka śluzu. Odwrócił głowę, żeby już nie przyglądać się jej twarzy.
To ja jeszcze powiem, że widziałam ją z oficerem, dodała nagle.
Gdzie? Kiedy?
Parę dni temu, musiało być w zeszłą niedzielę, bo w kościele widziałam.
Poznałaby go pani? Jaki miał stopień?
Tak na pewno to nie wiem.
Pokażesz jej zdjęcia wszystkich oficerów z zamku, powiedział do Bera i odwrócił się do komendanta. Niech jej pan pilnuje do czasu zakończenia akcji.
Jezusie słodki!
Kobieta znowu zaczęła lamentować po polsku.
Zabrać ją! Krzyknął Globkę. Ber zamknął starannie za nimi drzwi, a Globkę pokręcił korbką telefonu. Odczekał chwilę, aż odezwie się operator i kazał połączyć z zamkiem. Wyślij pluton zabezpieczenia do mnie, do komendy policji w Marklisie, rozkazał. Akcja bojowa, ale bez zbędnego sprzętu, znaczy saperek, chlebaków, masek gazowych i tak dalej. Niech wezmą granaty dymne. Na buty niech naciągną skarpety. Mają być tutaj za pół godziny. Zaczekajmy do świtu. Będziemy mieć pewność, że złapiemy ją w domu, powiedział Ber.
York szedł korytarzem, ale zatrzymał się, gdy minęło go kilkunastu esesmanów biegnących jeden za drugim. Globkę często urządzał ćwiczenia swoim ludziom, jednak York odniósł wrażenie, że tym razem coś jest inaczej. Po sekundzie uzmysłowił sobie, że żołnierze biegli zbyt cicho jak na zbrojny oddział. Zwykle słyszał stukot metalowych pojemników na maski gazowe, obijających się o menaszki, saperek zawadzających o pochwy bagnetów. Nie słyszał też charakterystycznego stukotu podkutych butów na kamiennych płytach korytarza. Odwrócił się za żołnierzami i zobaczył, że na buty mieli naciągnięte grube wełniane skarpety, które tłumiły odgłos kroków. Skręcił do gabinetu Globkego i wszedł do sekretariatu.
Chcę się widzieć z Obersturmbannführerem, powiedział do sekretarki, której twarz kojarzyła mu się z głową żyrafy. Może ze względu na sposób upinania włosów.
Nie ma, powiedziała nie podnosząc głowy znad papierów.
To szkoda. A kiedy będzie? York starał się zachowywać naturalnie.
Wiem tylko, że pojechał do Marklisy.
To może Untersturmführer Bär?
Pojechali razem.
York odwrócił się gwałtownie, ogarnięty paniczną myślą. Wyszedł na korytarz i zatrzymał się przy oknie. Widział, jak na podwórzu żołnierze wskakiwali do samochodów. Czuł ogarniające go przerażenie, choć jednocześnie odrzucał myśl, że SS-mani wyruszają po Natalię. Ale niepokój wracał. Po co tak wyposażeni mieliby jechać do Marklisy? Nie miał wątpliwości, że przygotowali się do bezgłośnego wdarcia do jakiegoś budynku i schwytania tam kogoś. Mogło chodzić o zupełnie inną osobę, ale ilu szpiegów może być w małym niemieckim miasteczku? Czuł, że Natalia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Czy mógł ją ostrzec? Oddział wyruszy za kilka minut. Miał jeszcze czas, by ich wyprzedzić. Tylko jak? Przecież nie pójdzie do oficera dyżurnego i nie zażąda samochodu do Marklisy. Wszelkie logiczne argumenty ustępowały jednak przed nakazem uratowania Natalii. Zbiegł na parter i podniósł słuchawkę na biurku przed oficerem. Ten spojrzał na niego zdziwiony i stanął na baczność.
Macie połączenie z prywatnym apartamentem pana Kiczowa? Pytał o właściciela zamku. Tak jest, proszę wykręcić czwórkę. Zgłosił się kamerdyner, którego poprosił, aby skontaktował go z Anną Marią. Mówi kapitan York, jeżeli pamięta pani o naszym zakładzie, to właśnie znalazłem książkę, o której rozmawialiśmy.
Anna Maria zaskoczona przez chwilę nie odzywała się.
Rozumiem. Nie mogę pana zaprosić do naszych apartamentów, ale zaraz wyjdę. Będę na dolnym dziedzińcu.
Powiedziała równie oficjalnym tonem, spodziewając się, że telefon jest na podsłuchu.
Och, nie musi się pani tak śpieszyć, powiedział, starając się, by zabrzmiało to jak najbardziej naturalnie. No, ale jeśli pani nalega, to zaraz tam będę. Odłożył słuchawkę. Jeszcze nie słyszał warkotu ciężarówek ruszających spod zamku. Będę tu za 20 minut, powiedział Bear, przyjmując telefoniczny meldunek od dowódcy oddziału SS-manów. Jadę do restauracji, żeby dowiedzieć się, czy ta Natalia nie pracuje tam dzisiaj. Globke stanął przed planem miasta i odszukał Rosenstrasse. Szybko się zorientował, że zablokowanie ulicy nie będzie przedstawiało większych trudności. Do pokoju wszedł komendant. Ilu pan ma ludzi? Globke odwrócił się do niego. Na służbie 4. Znają kelnerkę z restauracji pod jeleniem? Tak jest. Niech pan pośle 2 na stację kolejową, żeby się za nią rozejrzeli. Na najbardziej bystrego trzeba wysłać na Rosenstrasse 4. Jak będzie tam Natalia, niech jej powie, że na policji jest wiadomość dla tej Majkefer. Przecież ona jest tutaj, zamknięta w pokoju. Zdziwił się komendant. Niech pan robi, co każe. Warknął Globke i powrócił do studiowania planu, który zjął ze ściany i rozłożył na stole obok emaliowanego garnka ze smalcem.
Anna Maria czekała już na dziedzińcu, gdy York tam wyszedł. Zdziwił się, że przyszła przed nim, ale przypomniał sobie nocną wycieczkę po zamkowych tajnych przejściach, co zresztą nie miało znaczenia.
Chodzi o życie, powiedział od razu. Muszę wziąć twój samochód do Marklisy. Natychmiast.
Pojadę z tobą. Wsunęła ręce w rękawy kurtki, którą dotychczas miała narzuconą na ramiona.
Zbyt niebezpiecznie. Nie dyskutujmy, liczy się każda sekunda. Przerwał, słysząc uruchamiane silniki ciężarówek.
Stracisz za dużo czasu na kontrolę dokumentów na drodze. Mnie nie sprawdzają. Dojedziemy szybciej.
Nie protestował. Wbiegli do garażu, gdy ciężarówki wyjeżdżały z placu przed zamkiem. Anna Maria nie zadawała pytań. Żołnierz przed bramą dał im znać, żeby zjechali na bok i przepuścili ciężarówki, które powoli podjeżdżały drogą prowadzącą do bramy. Kątem oka zauważył, że zacisnęła usta i nie miała zamiaru posłuchać polecenia.
Nie rób tego. Każda awantura przekreśli wszelkie szanse ratunku. Położył rękę na jej dłoni. Posłuchała go, choć patrzyła ze złością na mijające ich ciężarówki. Jadą, żeby aresztować dziewczynę z restauracji. Jeżeli im się to uda, zabiją ją albo zamęczą na torturach. Żołnierz przy bramie dał znać, że mogą ruszać. Wcisnęła gaz i koła przez kilka sekund buksowały po śliskim bruku. Szybko dołączyli do kolumny 3 ciężarówek z SS-manami. Anna Maria przechyliła się w lewo, usiłując wypatrzyć moment, w którym mogłaby wyprzedzić samochody. Droga była zbyt wąska i kręta, aby można było tego dokonać.
Za kilkaset metrów będzie prosty odcinek, tam ich wyprzedzę, powiedziała wciąż wpatrując się w lewą stronę szosy.
York nie odzywał się. Wiedział, że za chwilę będzie musiał podjąć decyzję, czy jechać do restauracji, gdzie Natalia powinna pracować o tej porze, czy do jej domu na Rosenstrasse. Nie mógł przecież wykluczyć, że właśnie miała wolne popołudnie. Ta decyzja mogła przesądzić o jej życiu. Nie wyprzedzaj. Zwiększ odstęp i jedź za nimi, polecił. Pomyślał, że Globke sprawdził, gdzie jest Natalia i skierował żołnierzy we właściwe miejsce. Anna Maria, nie pytając, posłusznie zmniejszyła szybkość. Czy wiesz, gdzie jest Rosenstrasse? Skinęła głową. Gdy ciężarówki wjadą do miasta, skierują się albo na rynek, albo na Rosenstrasse. Wtedy musimy ich wyprzedzić i przed nimi dojechać do miejsca, do którego będą zmierzać. Skupiona wciąż nie pytała o nic. Muszę cię uprzedzić, że bierzesz udział w cholernie niebezpiecznej wyprawie. Szanse, że zginiemy, są bardzo duże. Skinęła głową.
Globke stanął przy oknie i wpatrywał się w ulicę, oczekując powrotu Bera. Rozważał, czy Natalia mogła w jakikolwiek sposób zorientować się, że została zdekonspirowana i podjęła próbę ucieczki.
Pana ludzie wrócili? Zwrócił się do komendanta. Ten pokręcił głową. Globke spojrzał na zegarek. Anna Maria zahamowała, pozwalając ciężarówkom, które wjechały na ulicę Marklisy, oddalić się.
Nie jadą ani do rynku, ani na Rosenstrasse.
W takim razie dokąd? York przesunął się do szyby, aby lepiej widzieć znikające światła ciężarówek.
Nie wiem. Wpatrywała się w słabo oświetloną ulicę wjazdową do miasta. Zastanawiam się. Chyba na dworzec.
York zaczynał odczuwać ulgę. Odnosił wrażenie, że alarm był niepotrzebny i nic Natalii nie groziło, skoro SS-mani nie kierowali się do żadnego z miejsc, w którym mogła przebywać. Nagła myśl zmroziła go. W tym samym momencie Anna Maria powiedziała:
jadą w stronę posterunku policji, to oczywiste, że Globke tam na nich czeka.
Ulga, która przed chwilą przyniosła mu spokój, nagle ustąpiła miejsca przerażeniu.
Musimy wybrać. Anna Maria nie odrywała wzroku od szyby. Restauracja czy Rosenstrasse?
York milczał przez chwilę, aż nagle, mając paraliżujące uczucie uciekającego czasu, powiedział: restauracja.
Żołnierze pozostali na ławkach, gdy ciężarówki zatrzymały się przed posterunkiem policji. Globke przeszedł obok, przyglądając im się uważnie.
Sprawdzić zamocowanie sprzętu. Żadnego dźwięku, bo wyślę na front wschodni. W tej samej chwili zdał sobie sprawę, że ta groźba, aktualna jeszcze kilka miesięcy wcześniej, straciła sens. To niedaleko. Usłyszał uwagę rzuconą półgłosem, ale w ciemnościach nie potrafił stwierdzić, kto to powiedział. Czekał na powrót policjanta, który miał sprawdzić, czy dziewczyna jest w swoim pokoju.
York wbiegł do restauracji z nadzieją, że zobaczy Natalię. Nie było jej w sali, gdzie żona właściciela roznosiła talerze i piwo. Uspokoił się, poddając się złudnemu przeczuciu, że Natalia zaraz stanie w drzwiach prowadzących na zaplecze. Zdjął czapkę.
Pan kapitan, usłyszał głos restauratora, przeciskającego się przez korytarzyk zastawiony skrzynkami z butelkami. Prosimy zachodzić. Na kolację będę miał coś specjalnego dla pana. Natalii nie ma? Rozejrzał się ponownie po sali, starając się nadać swojemu głosowi jak najbardziej naturalne brzmienie. A co to wszyscy tak dziś o nią pytają? Dałem jej wolny wieczór. A tu, co kto wchodzi, to zaraz pyta, gdzie Natalia. Jutro będzie. O, tam pod oknem jest stolik dla pana kapitana. York pokiwał głową. Drzwi do holu otworzyły się i weszła Anna Maria. Już po minie Yorka zorientowała się, że wybrali zły kierunek.
Możemy coś zrobić? Zapytała cicho.
Pokręcił głową. Już tam są.
Ciężarówki z wyłączonymi silnikami zatrzymały się przecznicę przed Rosenstrasse. SS-mani jeden po drugim jak duchy bezgłośnie zeskakiwali na chodnik i w tej samej ciszy, w której nie było słychać tupotu butów, biegli na wyznaczone stanowiska. Jedynie nasilające się szczekanie psów dowodziło, że działo się coś niezwykłego. Natalia zgasiła lampę i podeszła do okna. Zastanowiło ją nagłe ujadanie psów na sąsiednich posesjach. Ktoś musiał obudzić ich czujność, gdyż mieszkając już kilka tygodni w tym domu, nie słyszała, żeby zachowywały się tak agresywnie o tej porze. Niczego nie dostrzegła. Psia awantura mogła być wywołana przez lisa, który zakradł się gdzieś do kurnika. Uspokoiła się. Zaciągnęła zasłonki i wróciła do stołu. Szczekanie nasilało się.
Cholerne psy! Postawią na nogi całe miasto! Globkę trzymający w ręku pistolet rozejrzał się.
SS-mani stanęli już pod murem domu Rosenstrasse 4. Okna, które Hrabąszczowa opisała jako należące do pokoju Natalii, były ciemne. Ale to nic nie znaczyło. Wobec nakazu zaciemniania mogła je szczelnie zasłonić. Za ogrodzeniem ujadał wielki kundel. Globkę podszedł do furtki. Pies rzucił się na nią z taką siłą, że stare drewno zaskrzypiało. Szczekanie zamieniło się we wściekłe ujadanie. Natalia już nie miała wątpliwości, że to nie lis był przyczyną alarmu. Narzuciła chustkę i podbiegła do drzwi. Nie chciała zbiegać do sieni, gdyż tam już mogli być. Mogła próbować ucieczki tylko przez niewielkie drzwi prowadzące do drugiej części strychu, gdzie było wyjście na dach. Globkę przełożył lufę pistoletu między sztachetami i dwukrotnie nacisnął spust. Zwierzę padło ze skowytem. Machnął w stronę żołnierzy, którzy natychmiast jeden za drugim wbiegli na podwórko, odcinając drogę ucieczki. Dwaj inni ciężkimi młotami rozbili zamki frontowych drzwi, otwierając drogę przed grupą uderzeniową, która wdarła się do sieni z uniesionymi pistoletami maszynowymi. Cicho zamknęła za sobą drzwi na strych. Stracą kilka chwil na sprawdzanie pokoju, pomyślała. W tym czasie powinna wydostać się na dach i po desce biegnącej tuż przy kalenicy, pozostawionej przez kominiarza, przejść na dach sąsiedniego domu. Stał tak blisko, że obydwa budynki dzieliła przestrzeń, którą mogła przeskoczyć, a potem zsunąć się po dachu. Po omacku, dotykając stropowych belek, dotarła do klapy zamykającej wyjście na dach. Słyszała już tu pod wielu nóg na schodach i łomot wyważonych drzwi do jej pokoju. Okrzyk nie ma jej tutaj. A potem drugi, najwidoczniej kogoś dowodzącego akcją. Przeszukać strych. Uderzyła silnie w deski klapy. Uniosła się na kilka centymetrów, wpuszczając do wnętrza promień zimnego powietrza i zastygła zablokowana kabłąkiem kłódki. Ostatnia droga ucieczki była odcięta. Drzwi za nią otworzyły się gwałtownie i w świetle padającym z sieni zobaczyła żołnierza podnoszącego pistolet maszynowy. Chciała, żeby strzelił, rzuciła się z okrzykiem na niego. Odsunął się i biorąc krótki zamach, uderzył ją kolbą. Straciła przytomność.
Pojadę przez Eckersdorf. Anna Maria skręciła na północ okrężną drogą. Nie chcę, żeby widzieli, że wracamy z Marklisy.
Jechali jakiś czas w milczeniu. York gorączkowo rozważał, co powinien zrobić. Natalia mogła nie wytrzymać tortur i wydać go. Miał jeszcze kilka godzin, aby przygotować ucieczkę, ale to by oznaczało, że wiele lat poszukiwań i prób dotarcia do jądra Pers-Z zostaną zmarnowane. Przecież nie miał pewności, czy ją aresztowano. A może zdołała uciec? Może zastrzelono ją lub popełniła samobójstwo. Długo nie będzie wiedział, co się z nią stało. W tej sytuacji jego ucieczka byłaby równoznaczna ze zmarnowaniem wieloletnich wysiłków i to z powodu paniki.
Mogę cię o coś zapytać? Kim jest ta dziewczyna? Anna Maria odezwała się dopiero, gdy podjeżdżali pod zamek.
Pokręcił głową. Lepiej, żebyś tego nie wiedziała.
Brałam udział w ratowaniu dziewczyny, o której nie mam pojęcia, co robi i dlaczego trzeba ją było ratować. Czy nie sądzisz, że to śmieszne? Była wyraźnie poirytowana.
Uwierz mi, że lepiej będzie dla ciebie i dla mnie, jeśli nie będziesz wiedziała, kim jest Natalia.
W dodatku uważasz mnie za idiotkę. Zahamowała gwałtownie i wysiadła z samochodu.
Dziękuję. Krzyknął za nią, gdy biegła do zamku.
Zdawał sobie sprawę, że w jej reakcji przejawiło się napięcie, w jakim działali przez ostatnią godzinę. Nie był pewien, czy dobrze robi, nie wyjawiając jej, że Natalia była jego łączniczką. Zakładał jednak, że gestapowcy mogą przepytywać Annę Marię. Szybko zorientowaliby się, gdyby zaczęła kłamać i kręcić, a mówiąc, że nie wie, kim jest Natalia, byłaby szczera. Globkę pochylił się nad Natalią i palcem dotknął jej szyi, starając się wyczuć tętno. Obawiał się, że SS-man uderzył ją za mocno. Uśmiechnął się, czując pulsowanie krwi. Otworzyła oczy.
Zabierzcie ją do celi i ściągnijcie lekarza. Globko odwrócił się do komendanta, którego dostrzegł wśród SS-manów na strychu. Do rana niech odpocznie. Będzie potrzebowała dużo sił. Wyprostował się i odsunął, aby żołnierze mogli zakuć Natalię w kajdanki i wywlec ze strychu. Wzmocnić posterunki przed komendą policji. Chcę mieć przed wyjściem samochód pancerny. To na wypadek, gdyby ktoś chciał ją odbić. Otrzepał ręce z kurzu i wyszedł do sieni, gdzie Ber nadzorował przeszukiwanie wszystkich zakamarków. Masz coś? Ber pokręcił głową. Sądzę, że radiostację ukryła poza domem. Szukamy książki szyfrów, żeby odczytać meldunki, które przechwyciliśmy. O 8 rano rozpocznij przesłuchanie tej dziewczyny. Może ją przewieźć do gestapo, do Lauban. Tam będziemy mieli lepsze warunki. Ber podszedł do Globkego. Na jego ustach widać było nikły uśmiech, jakby podniecała go myśl, że będzie mógł zadawać ból. Nie, nie chcę, żeby wtrącali się do naszych spraw. Zatrzymamy ją tutaj, w komendzie policji w Marklisie. Globke założył czapkę i odwrócił się, ale po paru krokach zatrzymał się i spojrzał na Bera wciąż uśmiechniętego. Tylko nie waż się jej okaleczyć.